Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Jak w ostatnie wtorki, większość naszego antenowego czasu wypełnią wspomnienia Polaków, którzy jako dzieci zostali wywiezieni do Nowej Zelandii. Zaprezentujemy też nowy numer kwartalnika Pastores, a program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Gospodarka światowa bardziej jeszcze niż wyjścia z kryzysu potrzebuje dziś uetycznienia, powiedział kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu wygłosił dziś wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie.
Kardynał Bertone zauważył, że w ostatnich latach zapomniano o prawdziwej naturze finansów. Są one w istocie oszczędnościami, które powinny wspierać rozwój realnej gospodarki, a tym samym przyczyniać się do powszechnego dobrobytu. W sytuacji obecnego kryzysu trzeba przywrócić gospodarce zdrową etykę. Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu potrzeba tu interwencji państwa, które powinno ukrócić najbardziej rażące wypaczenia. Interwencja jest niezbędna również wówczas, gdy dochodzi do marginalizacji całych regionów czy grup społecznych, zaznaczył kardynał Bertone. Przypomniał on także, że u podstaw nowożytnej gospodarki i państwa socjalnego leży etos chrześcijański. Do niego trzeba dziś powracać, wskazał watykański sekretarz stanu na inauguracji roku akademickiego.
Uniwersytet Europejski w Rzymie to nowa, powstała przed 4 laty, uczelnia katolicka związana ze Zgromadzeniem Legionistów Chrystusa. Wykładu inauguracyjnego słuchał m.in. włoski minister skarbu i finansów Giulio Tremonti.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Jesienny numer kwartalnika Pastores został poświęcony przede wszystkim sprawie postaw wobec życia. Ksiądz biskup Kiernikowski zwraca uwagę na to, że w świetle Słowa Bożego człowiek nie od dziś zabiega o to, aby siebie ustanowić panem życia, zachowuje się tak, bo wychodzi z założenia, że jest jego właścicielem, a Boga podejrzewa, że nie chce mu pozwolić cieszyć się pełnią szczęścia. Profesor Zbigniew Chłap jako przykład podaje, że życie wielu nieuleczalnie chorych inspiruje chociażby inżynierię genetyczną do eksperymentów, nawet kosztem ryzyka utraty życia przez człowieka. Jak wyjaśnia dr Maciej Barcentkiewicz z Lublina, istnieje jednak możliwość leczenia na przykład niepłodności na drodze naprotechnologii z pominięciem metody in vitro i wszelkich metod sztucznej reprodukcji, dla których liczy się skuteczność, a nie diagnostyka i jako takie leczenie. Trzeba też przyznać za ojcem Dyrkiem, jezuitą, że tam występuje zła troska o życie, gdzie ma miejsce lęk przed cierpieniem, a nawet przekonanie o konieczności wyeliminowania z życia każdego cierpienia. Nowe światło na ludzkie życie wnosi Jezus Chrystus. Ksiądz Zdzisław Pawłowski we wprowadzeniu do modlitwy na przykładzie biblijnej Marii z Betanii ukazuje, jak można ludzki protest przeciw cierpieniu i śmierci składać u stóp tego, który ma władzę nad przemijalnością ludzkiego życia. Podobnie dzisiaj, jak pisze ksiądz Konrad Keller, werbista, mocy Paschy Chrystusa doświadczają prześladowani chrześcijanie w Indiach. Wielokrotnie tracą życie w imię Chrystusa i z powodu opowiadania się po stronie najbiedniejszych, którzy nie mają głosu. W imieniu redakcji Pastores ksiądz Wojciech Węckowski.
Przymusowymi wywózkami na Sybir z czasów II wojny światowej łączy się niejedna rodzinna tragedia. Tułaczka stała się losem również kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Głód, przymusowa praca, dramaty związane ze śmiercią rodziców, z którą przychodziło im się mierzyć w skrajnie trudnych warunkach. Pora na kolejny fragment wspomnień Dionizy Choroś, Marii Wypych oraz Stefy i Józefa Zawatów. Ich opowieści o uzbekistańskim etapie żmudnej drogi do wolności w Nowej Zelandii wysłuchał w Wellingtonie ksiądz Józef Polak.
Maria Wypyk, w 1941, jak był Stalina Sikorskim ta umowa, mogliśmy wyjechać ze Syberii, ale trzeba było zapłacić 50 rubli na osobę, a że nas było 8, to trzeba było mieć 400. No, mój ojciec, on miał operację na guza w mózgu już we Lwowie, nie mógł ciężko pracować, bardzo krótko pracował, bo źle się czuł, to mu zabrali książkę i został się żywieńcem, jak to tylko 20 gram chleba dostawał. Także matka też długo po tej okropnej, zamarzniętej ziemi zachorowała na płuca i też bardzo źle się czuła. To tylko ja pracowałam, więc jak już wszyscy prawie wyjechali z tego posiołka, nazywał się Czary, myślałam, że już się tam zostaniemy, bo najbliżej do linii kolejowej było 45 kilometrów do Sośwy. Więc czekaliśmy, bo trzeba było mieć konie i wóz. Dzieci były małe. Bronek to miał tylko 3,5 roku i dali nam wreszcie tę podwodę, te sanie z końcem września, ale śniegi były bardzo duże jeszcze. To musieliśmy iść, wszyscy, mój ojciec tak daleko był od tych sani cały czas, a ja byłam między saniami a nim, żeby szczęśliwie nie zgubić go. To była strasznie ciężka podróż, cały dzień szliśmy i do późnej nocy do Sośwy i tam na szczęście dostaliśmy mieszkanie u jednej Rosjanki, która nas przyjęła, bo nikt nie wiedział, kiedy ten pociąg przyjdzie. Te 400 rubli za moją pracę zapłacili, inaczej byśmy byli, nie wyjechali z posiołka.
Dioniza Choroś, Gradzik. Dowiedzieliśmy się o amnestii i o dogoworze Sikorski-Majski. I wszyscy jak rzeka jechaliśmy na południe, gdzie tworzyło się Wojsko Polskie. Tam pracowaliśmy na kołchozach, zbieraliśmy bawełnę i jak już to było zrobione wszystko, to przyszły deszcze i ziemia była rozmokła. Wtedy wyrywaliśmy te badyle z ziemi, które miały jeden długi taki korzeń i malutkie po bokach. To była bardzo ciężka praca i to zwozili do szop na zimę, na opał.
Józef Zawada, no jak nastąpiła ta amnestia, więc myśmy też tam wtedy z tymi ludźmi, co byli, złapali pociąg i jechali na południe do tej polskiej armii, gdzie nam się tworzyła koło Buzuluku, czy gdzieś to było. I tam jechaliśmy, ale nas później skierowali na Uzbekistan, zdaje się.
Myśmy do Buzuluku już nie dojechali, nie wpuścili nas, bo było przepełnienie. Komendant tego pociągu to się o to upominał i to oni tak zwlekali do wieczora. W nocy zasnęliśmy i pociąg ruszył zupełnie w innym kierunku przez Ural i do Uzbekistanu.
Pociąg czasami stawał oczywiście, więc w jednym miejscu ojciec wyszedł z pociągu, żeby coś kupić do jedzenia i tak dalej, ale akurat jak on wracał już, to pociąg ruszył i on ledwie się wdrapał na te bufery między wagonami i tam był, tak mi mówią, 8 godzin, ja nie wiem, czy to mogło tak być, może tak mogło być, 8 godzin tam był. I później, jak już pociąg stanął i jego do wagonu wzięli, to on już był zamarznięty po prawie, że dali go na te pryczki, gdzie myśmy leżeli i on tam pomalu umiera. Myśmy siedzieli koło niego, on umarł i na drugi dzień z rana, jak już pociąg stanął, to tam zabierali trupy z wagonu i jego też zabrali, nie wiem, gdzie go pochowali, albo co, to było takie miejsce, gdzie się nazywało się Ksyl Orda, to było w Kazachstanie, Ksyl Orda.
Stefan Zawada, wyjechaliśmy do Uzbekistanu i tam właśnie też nie było miejsca przy wojsku, mama i tato pracowali na kołchozie, tatuś dalej w swoim fachu, a mama znowu na polach tu i tam. No ale potem przyszła właśnie ta chwila, że przychodzili do nas delegaci z Wojska Polskiego i mówili o tym właśnie, że będą wyjeżdżać żołnierze za granicę. Ja o tym nie wiedziałam, tylko teraz wiem o tym. I Tak, w tych czasach nawet tak się zdarzało. W wypadku dużo dzieci było, że były, tak jak w wypadku Józka, on był sierotą. Pojechał jako sierota, a w naszym wypadku było to, że taka była ciężka sytuacja, taki straszny głód, że rodzice oddawali swoje dzieci do ochronek polskich przy wojsku i potem te dzieci z ochronkami wyjeżdżały za granicę. Więc w moim wypadku mama i tato zdecydowali się oddać nas. Ja o tym nie wiedziałam nic. Siostra widziała trochę, brat wszystko wiedział. Ma się rozumieć, tak jak był w rodzinach, każdy, gdzie dzieci odłączały się lub rodzice umierali, to mówili do swojego najstarszego dziecka, opiekuj się tymi tak. młodszymi. Ja nie wiem, a patrząc wstecz, nie mogę się nadziwić, patrząc na moje wnuki. Jakie to bezmyślne dzieci są. Jak mogły te 12-14-letnie dzieci mieć w opiece 8-6-letniego albo nawet i młodsze jeszcze dziecko? Ale tak rzeczywiście było. I właśnie mama, tak jak pamiętam, raz nas dała do ochronki, ale nie mogła i zabrała z powrotem. Ale potem, gdy już przyszedł blisko czas, że właśnie dzieci mają wyjechać za granicę, odwiozła mama nas do ochronki. Pamiętam, dała nas na pociąg. Siostra, brat wiedzieli, co się, ja nie widziałam. Ona mnie dała, ja się patrzę, czego ona nie wchodzi. I ona odeszła, tak troszeczkę tam stoi. I jak ja zaczęłam krzyczeć, no ma się rozumieć, najmłodsza, Stefcia jeszcze maleńka, myślałam, że coś może się stanie, nic się nie stało. Pociąg ruszył, myśmy pojechali, a oni zostali. A jeszcze ktoś mi tam powiedział, mama będzie na następnej stacji. No to siedziałam i patrzyłam. Nie była następna stacja i następna stacja i mamy nie było.
A nas wieźli aż do Guzar. Właściwie nad rzeką, nad Amordarią. I myśmy pojechali Amordarią i nas tam rzucali co parę dni na brzeg. Znaczy ludzie wychodzili. A myśmy tam byli krótki czas, tam watę zbierali i tak dalej. To ja nie, tylko tam mój brat i matka. A ja z małym bratem myśmy byli tylko w trawie, prawda, bo tam myśmy nie pracowali. Po pewnym czasie wracali z powrotem tą Amordarią pod prąd i później nas zabrali do Guzar. Taki duży plac był i dużo namiotów było i to już było przy polskim wojsku w Guzarach i tam nam armia dawała raz czy dwa razy na dzień jakąś tam zupę, coś takiego, tam trzeba było pójść do kościołków, dostać to. I po pewnym czasie jednego dnia matka upadła i zabrali ją wtedy do Guzar, do szpitala. I później mi brat powiedział, że matka umarła i nas zabrali do Karkin-Bataż, to była taka duża ochronka dla takich polskich starych sierot, co zostały zupełnie bez nikogo. I tam warunki były okrutne. To ja właściwie to już z tego, co ja słyszałem i się taleba tym więcej, to wiem niż dla swojego doświadczenia.
No i potem właśnie się to zaczęło takie dziwne życie. To było nawet, ja bym powiedziała, że było bardzo ciężkie. Ciężejsze niż to życie w Rosji. Dlatego, że mnie było dużo łatwiej przy rodzicach w Rosji, gdzie był głód. Od rodziców się wymagało. Owszem, byłam mała i ode mnie nic nie było wymagane. Tylko może raz, może nawet powiem, jak ojciec kazał mi zbierać wióry do rozpałki, a ja poszłam się zbawić z moją koleżanką. I tam dłubałyśmy sobie i tam robiliśmy sobie ciasta z błota, tak. Ale tatuś przyszedł, mówi, chodź. I takiego lania dostałam. Ale ciekawe, to lanie wcale nie miało takiego znaczenia złego. Nie miałam żadnej pretensji do ojca, niczego. Potem pamiętałam, żeby zrobić, co mi było kazane. I to zrobiłam. No teraz jest inna sprawa, się zaczęła, gdy się zostało daną do ochronki. Jest zupełnie inne życie. Jest masę dzieci, jedna starsza osoba. A jak się pomyśli, ta starsza osoba była też schorowana, może miała swoje własne dzieci koło siebie i już tyle przeżyła. Więc no tylko, aby dać radę zaopiekować się tymi dziećmi.
Zostaliśmy przesiedleni na Uzbekistan, do Kitabu. Tam właśnie dostaliśmy tylko maleńką glinianą chatkę uzbecką i było nas 11, nas 8 i jeszcze druga rodzina. Wszystko później od razu, na drugi dzień rano musieliśmy iść do pracy, wyrywać z korzeniami kejpok, to oni nazywali. I to wygląda jak bób, twarde takie łodygi i to musieliśmy wyrywać wszystko. Nie mieliśmy w ogóle skóry na rękach. Mój brat miał tylko 11 lat i on musiał pracować też. A moja biedna tylko siostra doglądała drugą siostrę i Bronka w tej kibicce. Ale nic nie dawali jeść. Tylko dwa razy dali jakieś tutaj mąki z dziugary i też tam nie było pieca ani niczego. Także mama miała taki duży garnek, co gotowała bieliznę na Syberii. Ojciec wyciągnął takie drzwiczki małe i przewrócił ten garnek z tej blachy, wsadził w ten mur, że ten dym wychodził tam. Ale od razu była główna ulica koło naszej tej kibitki. I na tym garku mogliśmy sobie zgotować wody. Woda była niedaleko, płynął taki strumyk. Mleńki płyną, ale w tym strumyku krowy piły i uzbeczki prały bieliznę. I to była nasza woda do picia. Tylko szczęście, że to gotowaliśmy tam. To trwało od końca października do stycznia. To już zaczynał się tyfus. Wszystko zaczęło chorować na tyfus. Jak tatuś dostał tyfus, to leżał i tylko jęczał. Tam nie było łóżek, tylko były dwie półki. Jedna z jednej strony, drugie to na tych półkach tylko leżeliśmy. I później mama zachorowała i moja siostra. Ja nie dostałam tyfusu, dlatego że jak pracowaliśmy w lesie na Syberii, to nam każdy miesiąc dawali zastrzyki jakieś w plecy. Także nie dostałam tej choroby. Ale odebrało mi siły w nogach. Nie miałam w ogóle siły w nogach. No i przyszła taka Rosjanka, doktorka i powiedziała, że zabiera nas trzy do uzbeckiego sierocińca. Ja prosiłam ją, żeby wzięła ojca do szpitala. Ona powiedziała, że niepotrzebny jemu już szpital. No i za tydzień ojciec zmarł. Nie było nikogo, żeby go pochować. Mój brat, ten 11 lat, poszedł do tej kantory i powiedział, że ojciec zmarł i przyszło dwóch Uzbeków, rzucili nam taką matę z trawy zrobioną i chcieli, żeby mój brat przyciągnął ojca do drzwi, bo biedny tata był duży mężczyzna, wysoki, on nie mógł dać rady, więc poszedł, poszukał jednego pana, który jeszcze się został, bo przeważnie już wszyscy mężczyźni pojechali do wojska. Więc przyszedł jeden pan i pomógł ojca mu ściągnąć z tej półki na tą matę i przyciągli do drzwi i oni wzięli. I tylko mój brat poszedł za ojcem, bo ja nie mogłam chodzić, a matki już i mojej siostry nie było. On mówi, że była taka jama wykopana tylko na dwie łopatki. Także rzucili ojca bez niczego. To na pewno zaraz psy wyciągły, bo szakale były. Myśmy mieszkali bardzo blisko afganistańskich gór. A mamusia nie za długo zmarła w szpitalu i tam była moja babcia i moja żona, bo wuj zmarł w drodze z posiłka do Sośwy. To żona jego była z dzieckiem w tym szpitalu. To wszystko pomarło i oni nigdzie nie chowali. Oni tylko uzbecy biedni wyciągali i rzucali tam po tą górę. Więc zwiedzanie cmentarzy, mówią tutaj nieraz, jaki cmentarz mogą zwiedzić mojej matki, czy babki, czy kogoś. Nie mam w ogóle żadnego cmentarza.
Wysłuchaliśmy tułaczych wspomnień polskich dzieci wywiezionych 65 lat temu do Nowej Zelandii. Na kolejny program księdza Józefa Polaka zapraszamy za tydzień. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.